Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. W stulecie niepodległości.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam dziś Państwa do naszej stolicy. Niepostrzeżenie zawitała jesień po niezwykle ciepłym lecie. Jesień to czas, kiedy 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Jakże ważny to czas w naszej bogatej historii. Dziś, w czasie naszej rodzinnej wycieczki, będziemy w stolicy Polski i zwiedzimy miejsca ważne i ciekawe związane z odzyskaniem niepodległości. Co prawda okrągła rocznica będzie dokładnie za miesiąc, ale miejsc związanych z tą historyczną datą jest tyle, że w czasie jednej wędrówki nie bylibyśmy w stanie ich odwiedzić. Niewiele miejsc ocalało z wojennej pożogi. Oczywiście mam na myśli potworne zniszczenia w czasie II wojny światowej. W zasadzie było to miasto ruin i zgliszczy. Dziś Warszawa jest zupełnie innym miastem, na wskroś nowoczesnym, chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata, którzy przyjeżdżają obejrzeć miasto, które odrodziło się niczym Feniks z popiołów. Ale mieszkańcy i miasto pamięta o ważnych wydarzeniach związanych z historią Polski i stolicy, czego dowodem są liczne pomniki i tablice.
Warszawo kochana, Warszawo, byś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą.
Warszawa to miasto stołeczne, stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto w kraju, położone w jego środkowej części na nizinie środkowo-mazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Prawa miejskie uzyskała przed 1300 rokiem. W 1569 roku, mocą buli Unii Lubelskiej, Warszawa została ustanowiona miejscem obrad Sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A od 1573 roku odbywały się tam wolne elekcje, a w latach 1596-1611 do Warszawy przeniesiono Dwór Królewski i urzędy centralne. Warszawa jest największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności. Ma niecałe 1 800 000 mieszkańców. Stan na 1 stycznia 1918 roku i powierzchnię niemal 518 km kwadratowych, łącznie z rzeką Wisłą, która przepływa w granicach miasta Warszawy. Jest jedynym miastem w Polsce, którego ustrój określony jest odrębną ustawą. Od 2002 roku Warszawa jest gminą miejską, posiadającą status miasta na prawach powiatu. W jej skład wchodzi 18 jednostek pomocniczych, to jest dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. prezydenta, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego. Warszawa jest także siedzibą agencji Frontex, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Warszawa jest drugim miastem po Lwowie, polskim miastem wyróżnionym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Została także wyróżniona Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy, Krzyżem Niepodległości z mieczami i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. W 2010 roku Globalization and World Cities, organizacja badająca wzajemne stosunki między miastami świata w kontekście globalizacji, uznała Warszawę za metropolię globalną. Metropolia globalna to miasto mające międzynarodowy zakres oddziaływania w dziedzinie ekonomii, kultury i polityki. Historia miasta sięga IX wieku. Zasadniczy układ urbanistyczny współczesnej Warszawy ukształtował się podczas odbudowy ze zniszczeń wojennych po II wojnie światowej. Pierwszymi osadami powstałymi w obecnych granicach administracyjnych Warszawy były Brudno, powstałe na przełomie IX i X wieku, Kamion, połowa XI wieku, Solec, XI wiek, Jazdów, XIII wiek. Po zdobyciu i zniszczeniu w 1262 roku Jazdowa przez wojska Mędoga, książę płocki Bolesław II Mazowiecki założył około 4 km na północ od Jazdowa Nowy Gród i Nowe Miasto, które wspólnie nosiły nazwę Warszawa. Na początku XIV wieku nastąpiła lokalizacja miasta Stara Warszawa na Prawie Chełmińskim. Pierwsza wzmianka o Warszawie pochodzi z 23 kwietnia 1313 roku, kiedy to miejscowość pojawia się w tytulaturze książęcej Siemowita II. W 1339 roku Warszawa została wybrana jako miejsce procesu polsko-krzyżackiego w sporze o Pomorze i Kujawy. Była ważnym ośrodkiem handlu i rybołówstwa na początku XIV stulecia. Stała się również siedzibą książąt mazowieckich. Zaś 100 lat później, czyli na początku XV wieku, została stolicą księstwa mazowieckiego. Wcześniej, w związku z dynamicznym rozwojem Starej Warszawy, na początku XV wieku na północ od miasta lokowano Nową Warszawę. Warszawa stała się ważnym łącznikiem między głównymi centrami politycznymi Polski i Litwy, pomiędzy Krakowem i Wilnem, co było jednym z powodów wyboru przez Zygmunta III Wazę jako miasta rezydencji królewskiej. Do Warszawy przeniesiono z Krakowa także urzędy centralne, Urząd Marszałkowski, Kanclerski, Podskarbiński, które zostały umieszczone w rozbudowywanym na rozkaz króla Zamku Królewskim. Sam Zygmunt III Waza na stałe zamieszkał w zamku po powrocie z kampanii smoleńskiej w 1611 roku. Warszawa nazywana oficjalnie miastem rezydencjonalnym Jego Królewskiej Mości stała się de facto stolicą państwa. Miasto miało prawo do czynnego uczestniczenia w akcie wyboru królów. Okres szybkiego rozwoju Warszawy przerwała wojna polsko-szwedzka, podczas której była ona trzykrotnie okupowana przez obce wojska. Zniszczone miasto odbudowywano, a w okresie panowania Jana III Sobieskiego Warszawa stała się ważnym centrum artystycznym na skalę europejską. Pomimo kryzysu, chaosu i zniszczeń spowodowanych przez wojnę północną oraz klęsk i kryzysu politycznego, stolica w okresie panowania Sasów przeżywała rozkwit kulturalny i artystyczny. Między innymi przebudowano Zamek Królewski i założono Oś Saską. Mimo trudnej sytuacji politycznej w kraju, za panowania Stanisława Augusta zwołano w Warszawie Sejm Czteroletni i 3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej. Po upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej, w wyniku klęski insurekcji kościuszkowskiej oraz trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku, Warszawę wcielono do Królestwa Prus. Oswobodzona przez wojska Napoleona w 1806 roku stała się siedzibą Księstwa Warszawskiego. Podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku obrano Warszawę jako stolicę Królestwa Kongresowego zależnego od cesarza rosyjskiego. W tym okresie powstały Aleje Jerozolimskie, w architekturze i sztuce dominował klasycyzm. Wzniesiono m.in. Teatr Wielki, Pałac Staszica i Belweder. W 1816 roku dekretem cara Aleksandra I powołany został Uniwersytet Warszawski z 5 wydziałami – teologii, prawa, medycyny, filozofii, nauk i sztuk pięknych. Patriotyczne środowiska warszawskie przygotowywały powstania narodowo-wyzwoleńcze. w listopadzie 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, a w okresie 1863-1844 trwało powstanie styczniowe. W okresie powstania styczniowego Warszawa była siedzibą powstańczego rządu narodowego. Po upadku powstania zniesiono Sejm, Wojsko Polskie i Konstytucję. Konfiskowano dobra, więziono, zsyłano na Syberię, zamknięto Uniwersytet i Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wprowadzono stan wojenny. W 1905 roku Warszawa stała się twierdzą. Również stała się ważnym węzłem kolejowym na przecięciu europejskich magistrali. Ponadto wybudowano także kolej obwodową i wąskotorową. W 1856 roku zaczęto stosować na szerszą skalę oświetlenie gazowe, w miejsce wcześniej stosowanych lamp olejowych. Warto wiedzieć, że Kalisz oświetlenie gazowe otrzymał w 1871 roku, czyli 15 lat później. W tym czasie Warszawa liczyła ponad 600 tysięcy mieszkańców i była największym po Petersburgu i Moskwie miastem w Cesarstwie Rosyjskim. Podczas I wojny światowej wycofujące się na wschód wojska rosyjskie wysadziły w sierpniu 1915 roku wszystkie cztery warszawskie mosty. Do listopada 1918 roku Warszawa znajdowała się pod okupacją niemiecką. Jak rodziła się niepodległość pod koniec I wojny światowej? To był dość skomplikowany proces, ale w skrócie wygląda to tak, że 7 października 1918 roku Rada Regencyjna zapowiedziała niepodległość Polski, powołując się na 14 punktów Wilsona zaakceptowanych wcześniej przez państwa centralne jako podstawę rokowań pokojowych, a 12 października przejęła od okupantów władzę nad wojskiem. 21 października niemiecki generał-gubernator warszawski Hans Hartwig von Besseler złożył urząd naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. 25 października powołano rząd Józefa Świeżyńskiego, który jako pierwszy nie starał się o akceptację władz okupacyjnych niemieckich i austro-węgierskich. A 28 października Rada Regencyjna powołała generała Tadeusza Rozwadowskiego, wcześniej nieoficjalnego doradcę Rady Regencyjnej, na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał niezwłocznie przystąpił do organizacji Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych. 3 listopada rząd Świeżyńskiego próbował przeprowadzić przeciwko Radzie zamach stanu, ale Rada Regencyjna usunęła rząd, powołując w jego miejsce prowizorium rządowe pod przewodnictwem Władysława Wróblewskiego. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała zwierzchniom władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Następnego dnia powierzyła mu misję utworzenia rządu, a wobec nacisków opinii publicznej zrezygnowała z tego zamiaru. A 14 listopada Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując całość władzy zwierzchniej naczelnemu wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu, który na tej podstawie piastował ją formalnie do końca listopada 1918 roku. Przekazanie pełnej władzy Józefowi Piłsudskiemu miało miejsce na Zamku Królewskim, który był siedzibą Rady Regencyjnej.
Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.
Zwiedzanie Warszawy rozpoczniemy od Zamku Królewskiego. Zamek położony jest w samym centrum Warszawy, niemal nad samą Wisłą, na jej lewym brzegu, tuż przy moście Kierbedzia. To barokowo-klasycystyczny Zamek Królewski, znajdujący się przy placu Zamkowym 4. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej, króla, Sejmu, Izby Poselskiej i Senatu. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920-1922 siedziba naczelnika państwa, a w latach 1926-1939 rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939 roku, niemal doszczętnie zniszczony pod koniec wojny w 1944 roku. Adolf Hitler 4 października 1939 roku w Berlinie wydał rozkaz wysadzenia Zamku Królewskiego w powietrze. Od listopada 1939 roku do połowy stycznia 1940 roku ekipy niemieckich saperów nawierciły otwory pod dynamit w ścianach wszystkich pokojów parterowych oraz we wszystkich filarach podtrzymujących sklepienia. Jednak ostatecznie zniszczenie obiektu nastąpiło dopiero w czasie Powstania Warszawskiego pomiędzy 8 a 13 września 1944 roku. Prawdopodobnym powodem odstąpienia od zburzenia w 1940 roku była obawa, że eksplozja uszkodzi pobliski most Kierbedzia. W 1965 roku ocalałe fragmenty zamku oraz budynek Biblioteki Królewskiej, pałac pod blachą i arkady Kubickiego wpisano do rejestru zabytków. Rekonstrukcja zamku była prowadzona w latach 1971-1984 i kierował nią Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 roku w zamku utworzono muzeum, powołując Państwową Instytucję Kultury Zamek Królewski w Warszawie, Pomnik Historii i Kultury Narodowej, a od 2014 roku działającym pod nazwą Zamek Królewski w Warszawie Muzeum, Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. W 1980 roku Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a w 1994 roku wraz z Historycznym Zespołem Miasta i Traktem Królewskim i Wilanowem został uznany za pomnik historii. Obecnie zamek pełni funkcję muzeum i podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na Zamku Królewskim przyjmowane są również oficjalne wizyty i organizowane spotkania państwowe. Każdego roku Zamek Królewski odwiedza ponad 500 tysięcy osób. Muzeum jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich. Zamek zwiedzamy z elektronicznym przewodnikiem indywidualnie lub grupą z przewodnikiem zamkowym. Są dwie trasy zwiedzania, obydwie ciekawe. Zwiedzanie trwa do 1,5 godziny. Warto wiedzieć, że parkiety do 4 komnat w zamku wykonał znany producent ozdobnych parkietów, pan Kuczyński ze Szczypiorna. Szczypiorno to dziś dzielnica Kalisza, który ofiarował je w darze dla odbudowywanego zamku. Nie będę opisywał poszczególnych komnat. Robią imponujące wrażenie. Koniecznie trzeba się o tym naocznie przekonać. Można tam m.in. zobaczyć antyczne wazy pochodzące ze słynnej kolekcji gołuchowskiej. Z zamku wychodzimy na dziedziniec i kierujemy się w lewą stronę. Jesteśmy przed kolumną Zygmunta. Jest to pomnik króla Zygmunta III Wazy, znajdujący się na placu zamkowym Wzniesiony w latach 1643-1644 z fundacji Władysława IV Wazy według projektu Augusta Lociego. Został zniszczony przez Niemców we wrześniu 1994 roku, a zrekonstruowano go w latach powojennych 1948-1949. Zygmunt III Waza był tym królem, który w latach 1596-1611 przeniósł siedzibę stolicy z Krakowa do Warszawy. Zygmunt III Waza był jednocześnie królem Szwecji. Kraków był dla króla miastem położonym zbyt daleko, dlatego powoli zaczął interesować się Warszawą i kiedy w 1595 roku wybuchł pożar na Wawelu, Zygmunt III Waza w marcu następnego roku zaczął rezydować przejściowo w Warszawie na czas remontu Wawelu. Są dwie właściwe daty, które historycy biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o ostateczne przenosiny stolicy z Krakowa do Warszawy. To albo 24 maja 1609 roku, kiedy cały dwór przeniósł się do Warszawy, albo rok 1611, kiedy to już dwór z Warszawy w ogóle nie wyjeżdżał. Tym samym ośrodek władzy w Rzeczypospolitej na stałe ulokował się w Warszawie. Według relacji Albrychta Radziwiłła, decyzją króla IV Wazy rozebrano dom klasztoru bernardynek, który wcześniej kupił król w celu wybudowania pomnika. Wzniesiona w 1644 roku kolumna Zygmunta jest najstarszym świeckim pomnikiem Warszawy oraz pierwszą kolumną osoby świeckiej wzniesioną w nowożytnej Europie. Pozostała jedynym tego typu pomnikiem do 1810 roku, kiedy to w Paryżu wzniesiono kolumnę Wendome. Kolumna została wystawiona z fundacji jego syna, Władysława IV Wazy, który w ten sposób chciał uczcić pamięć swojego ojca. Kolumna była pomnikiem cnót królewskich i obrazowała świecką i sakralną istotę władzy królewskiej. Jej wzniesienie miało cel polityczny, gloryfikacja dynastii Wazów i wzmocnienie władzy króla. Dlatego też została umieszczona na placu przed bramą krakowską. W tamtym czasie najważniejszym węźle komunikacyjnym stolicy. Władca został przedstawiony w archaizowanej zbroi i bogato dekorowanym płaszczu koronacyjnym z koroną na głowie. W prawej dłoni trzyma szablę, w lewej podtrzymuje oparty o cokół krzyż łaciński. Prawą nogą opiera o hełm ze strusimi piórami. Na piersiach ma order złotego runa. Posąg został odlany w całości. Na jego cokole umieszczono datę 1644 oraz nazwisko rzeźbiarza i odlewnika. Kolumna królewska jest miejscem, gdzie chętnie fotografują się turyści czy grupy wycieczkowe robią pamiątkowe zdjęcia. Z tego miejsca jest doskonały widok na drugą stronę Wisły, czyli Pragę i Stadion Narodowy. Przed nami na wprost krakowskie przedmieście, a po prawej stronie resztki murów obronnych średniowiecznej Warszawy. Za punkt początkowy krakowskiego przedmieścia przyjmuje się pomnik Mikołaja Kopernika przy ulicy Nowy Świat, która tu przechodzi w krakowskie przedmieście. Po zachodniej stronie sąsiadują ze sobą bezpośrednio budynki z adresami Nowy Świat 69 i krakowskie przedmieście 1. A plac zamkowy kończy zwieńczenie krakowskiego przedmieścia. Droga ta stała się ważnym i świetnym miejscem do budowy reprezentacyjnych pałaców magnaterii oraz rodziny królewskiej. Była też znakomitym miejscem triumfalnych wjazdów do miasta, między innymi wjeżdżali tu hetman Stefan Czarniecki czy Jan III Sobieski oraz hołdów składanych przez Prusy Książęce i Inflanty. W pierwszej połowie XVII wieku krakowskie przedmieście przybrało formę traktu od kaplicy moskiewskiej, będącej panteonem chwały oręża polskiego i triumfów militarnych Zygmunta III Wazy, do projektowanego forum Wazy, z którego została zrealizowana jedynie kolumna króla Zygmunta. Ulica stała się reprezentacyjną arterią miasta. Znajdowały tu się najlepsze sklepy, a w 1907 roku uruchomiono oświetlenie elektryczne, a w 1908 tramwaj elektryczny. W czasie okupacji niemieckiej trakt przyjął nazwę Krakauer Straße. Pierwsze zniszczenia przyniosła kampania wrześniowa, a największe straty spowodowało Powstanie Warszawskie. Pomimo zniszczenia, krakowskie przedmieście odniosło proporcjonalnie mniejsze straty niż pozostała część zabytkowej Warszawy. Kościół Wizytek, Karmelitów, Pałac Namiestnikowski, Hotel Bristol i Dom bez kantów odniosły tylko niewielkie uszkodzenia. Po 1945 roku ulica straciła swój reprezentacyjny charakter. W 2004 roku podjęto decyzję o jej przekształceniu w reprezentacyjny deptak. Prace rozpoczęto 2 lata później, we wrześniu 2006 roku, a zakończono w lipcu 2008 roku. Na nowym krakowskim przedmieściu pojawiły się także nowe, stylizowane ławki, pachołki, kwietniki, latarnie pastorały, zasadzono kilkadziesiąt drzew, ustawiono 4 kubiki z reprodukcjami obrazów Canaletta oraz brązową tablicę wskazującą oś saską. Ulica nie została w pełni przystosowana dla niepełnosprawnych. Pod fragmentem północnego odcinka ulicy przebiega tunel trasy WZ. W 1994 roku trakt królewski w Warszawie, którego częścią jest krakowskie przedmieście, wraz z historycznym zespołem miasta i Wilanowem został uznany za pomnik historii. Po lewej stronie mamy kościół świętej Anny, pobernardyński, akademicki, mieszczący się przy krakowskim przedmieściu 68. Obecnie główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w Warszawie. Był to drugi, po krakowskim, klasztor Bernardynów w Polsce. Polska prowincja zakonu Bernardynów powstała w 1467 roku. Zgodnie z przyjętą przez zakon zasadą, zespół klasztorny powstał poza murami miejskimi, u wylotu jednego z głównych traktów wychodzących z miasta. Bulą papieską Sykstusa V z 22 października 1586 roku wprowadzono do kościoła arcybractwo świętej Anny. Królowa Anna Jagiellonka w 1578 roku ufundowała okazałą dzwonnicę ze słynnymi w owym czasie w całej koronie dzwonami. Dziś na dzwonnicy jest taras widokowy, który można odwiedzić za dodatkową opłatą. 16 listopada 1611 roku przed kościołem świętej Anny margrabia brandenburski, elektor Jan Zygmunt Hohenzoller złożył hołd lenny Zygmuntowi III Wazie. 3 czerwca 1979 roku Jan Paweł II, odbywający swą pielgrzymkę do ojczyzny, spotkał się tu z młodzieżą i wygłosił homilię i poświęcił przyniesione przez młodzież krzyże. Wydarzenie to upamiętnia tablica przy wejściu do kościoła. 10 listopada 2010 roku w kaplicy loretańskiej po lewej stronie kościoła umieszczono krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego w Warszawie poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej, a 25 listopada 2012 roku w kościele odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku. Jego autorem jest Łukasz Krupski, syn ofiary katastrofy Janusza Krupskiego. Świątynia, wielokrotnie przebudowywana, jest mieszanką różnych stylów architektonicznych. Prezbiterium jest gotyckie, orientowane, czyli zwrócone w kierunku wschodnim, trójścienne. Wnętrze zostało zbarokizowane w latach 1750-1753, a późno barokowe polichromie wykonał Bernardyn, ksiądz Walenty Żebrowski, który w latach 1960-1962 również w kościele Bernardynów w Kaliszu wykonał też polichromię, które dziś możemy zobaczyć. Fasada kościoła w 1788 roku uzyskała styl klasycystyczny, zaś dzwonnica w 1918 roku przebudowano w stylu neorenesansowym. W 1830 roku zbudowano kaplicę loretańską. Kościół jest jednonawowy, z licznymi bocznymi ołtarzami. W przylegającym do kościoła, wzniesionym w 1514 roku przez Jana Skomorowa budynku klasztornym, można obejrzeć jedyne zachowane w Warszawie sklepienie kryształowe. Kościół został spalony w 1944 roku. Zniszczeniu podczas wojny uległ dach, ocalały mury oraz dzwonnica. Renowacja miała miejsce w latach 1946-1962. Z kościołem świętej Anny związani byli m.in. następujący duszpasterze: Edward Schweinitz, rektor kościoła akademickiego, pierwszy oficjalny duszpasterz akademicki w Warszawie od 4 stycznia 1920 roku, tu również duszpasterzem był prymas Józef Glemp oraz błogosławiony Jerzy Popiełuszko, duszpasterz warszawskiej Solidarności. Sprzed kościoła co roku rusza na Jasną Górę pielgrzymka akademicka. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna jest pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę organizowaną przez Kościół Akademicki Świętej Anny w Warszawie. Wyrusza na szlak pielgrzymkowy w dniu 5 sierpnia każdego roku, aby po 10 dniach pielgrzymowania dotrzeć przed obraz Matki Bożej w klasztorze jasnogórskim w Częstochowie. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna jest ukochaną pielgrzymką uczelni warszawskich. Pielgrzymka może pochwalić się najmłodszym uczestnikiem w wieku 2 lat oraz najstarszym w wieku 80 lat. W pielgrzymce pielgrzymuje zazwyczaj około 3800 pątników. Poza tym jest rok wyjątkowy, 1991, gdzie w pielgrzymce uczestniczyło około 12 tysięcy osób. Był to rok specjalny, ponieważ wtedy odbywały się po raz 6 Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Wiele osób pielgrzymowało na spotkanie z Janem Pawłem II. Był to szczególny czas. Pierwsza pielgrzymka akademicka odbyła się w 1936 roku, a organizatorem był wspomniany wcześniej Edward Schweinitz, rektor kościoła akademickiego. Pielgrzymkę tę kilkakrotnie prowadził prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, a uczestniczył w niej Karol Wojtyła, późniejszy ojciec święty Jan Paweł II. Dziś zakończymy naszą wycieczkę na krakowskim przedmieściu. Jest to reprezentacyjna ulica Warszawy. Jest tu wiele miejsc ciekawych i ważnych. Myślę, że jest jeszcze wiele do obejrzenia. Zapraszam Państwa na kolejną naszą wycieczkę już w listopadzie. Naturalnie, że będziemy dalej w Warszawie.
I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam gotów Ci życie poświęcić. Jam gotów Ci życie poświęcić.